Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. Nazajutrz przy śniadaniu spotkał tylko Ninę, która wyjaśniła, że Kasia leży w łóżku. Z zachowania się Niny wywnioskował, że ta nic nie wie o wybryku Kasi. Wieczorem wrócił Kunicki i zaanektował Dyzmę aż do późnej nocy. Dopiero następnego ranka Nikodem spotkał Kasię w przejściu do jadalni. Na jego ukłon odpowiedziała wyniosłym skinięciem głowy. Nina już siedziała przy stole. Obie panie były milczące. Trzeba było zacząć rozmowę. Na pierwszą wzmiankę Dyzmy o ładnej pogodzie Kasia odpowiedziała z wyzywającą ironią. Ach, był pan łaskaw zauważyć to niezwykłe zjawisko? Gdy zaś wstał, by sięgnąć po wędlinę i wpakował rękaw w masło, zaśmiała się wyzywająco. Takie piękne ubranie, jaka szkoda, ślicznie zrobione, z takim smakiem. Czy pan ma krawca w Londynie? Nie, odparł po prostu, ja kupuję ubrania gotowe. Nie odczuł szyderstwa i zdziwił się w duchu, że to ubranie może się aż tak podobać. Nie rozumiał też spojrzenia pełnego wyrzutu, jakim pani Nina próbowała powstrzymać docinki Kasi. Widzisz, powiedziała pani Nina? Dostałaś dobrą nauczkę od pana Nikodema. Mówiłam ci, snobizm nie może leżeć w naturze pana, człowieka czynu. Kasia zmięła serwetkę i wstała. Ach, co mnie to obchodzi. Do widzenia. Jedziesz do Krupiewa? Tak. Ale przed obiadem wrócisz. Nie wiem, zobaczę. Gdy wyszła Dyzma, zapytał ostrożnie. Czego się panna Kasia złości? Nina skinęła głową. Ma pan rację, właśnie złości się. Czy ma pan wolny czas? Owszem. Może przejedziemy się łódką? Dobrze. Wzięła szal i parasol, gdyż słońce piekło niemiłosiernie. Szli wąską dróżką wśród ściernisk ku nieruchomej tafli jeziora. Nina miała na sobie białą, lekką sukienkę, niemal przeźroczystą, tak, że Nikodem idąc za nią wyraźnie odróżniał kształt nóg. By dojść do łódek, trzeba było przejść przez kładkę nad dość szerokim rowem. Nina zawahała się. Wie pan, lepiej przejdziemy dalszą drogą. Boi się pani przejść przez kładkę? Trochę. Nie ma czego, kładka mocna. Ale ja dostanę zawrotu głowy i stracę równowagę. Czy warto obchodzić? Ja panią przeniosę. Nie wypada, uśmiechnęła się niemal figlarnie. Uśmiechnął się i Dyzma, pochylił się i wziął ją na ręce. Nie broniła się, gdy znaleźli się na kładce, objęła go za szyję i przywarła doń mocno. Oj, ostrożnie. Umyślnie szedł coraz wolniej i postawił ją na ziemi o parę kroków dalej, niż tego wymagała długość przeprawy. Nie zmęczył się, lecz że był nieco zdyszany, Nina zapytała. Ciężka jestem. Jak długo mógłby pan mnie nieść? Nikodem spojrzał w jej rozjarzone oczy. Mógłbym ze 3 mile, z 5 mil. Odwróciła się szybko i szli w milczeniu aż do łódki. Gdy już odpłynęli dość daleko od brzegu, Nina powiedziała. Niech mi pan tego nie weźmie za złe, co powiem. Wydaje mi się, że kobieta nie może być szczęśliwa, jeżeli nie ma kogoś, kto by ją nosił na rękach. Nie w przenośni, nie, wprost nosił na rękach. Dyzma złożył wiosła. Przypomniał mu się mały, tłuściutki pan Boczek i jego żona, która musiała ważyć co najmniej 100 kilo. Boczek na pewno nie nosił jej na ręku, uśmiechnął się, a jednak są szczęśliwi. Nie wszystkie kobiety, rzekł głośno. Zgadzam się, ale te kobiety, którym tego do szczęścia nie brak, muszą być nieco wynaturzone, zmaskulinizowane, pozbawione tego, co stanowi treść kobiecości. Na przykład Kasia. W jej głosie brzmiała nuta niechęci. Co, pokłóciła się pani z Kasią? Nie to, odparła Nina. Ona po prostu złości się na mnie. Za cóż to? Zawahała się. Za co? Ach, czy ja wiem? Może za to, że czuję do pana sympatię? Panna Kasia mnie nie lubi? Nie to. A jednak nie lubi. Dziś przy śniadaniu takie szpilki mi wsadzała. No, ale pan nic sobie z tego nie robi. I odciął się pan znakomicie. Pan tak umie kilku słowami osadzić adwersanta. Dyzma roześmiał się. Przypomniał sobie opowiadanie Waredy o krynickim kawale Ulanickiego. Czasami, powiedział, można to zrobić bez słów. Jak byłem w maju w Krynicy, to w moim pensjonacie mieszkał pewien Bubek, wie pani, taki elegant z morskiej pianki. Przy stole siedział naprzeciw niej i co dzień przez cały obiad gadał i gadał. O czym on nie gadał? Wszystkimi językami, a wszyscy słuchają, zwłaszcza panie. A on czaruje i czaruje. Znam typy tego rodzaju, wtrąciła Nina. Takie bawidamki, nie znoszę takich. Ja też nie znoszę, więc jednego dnia już nie mogłem wytrzymać. Kiedy ten już z pół godziny gadał, pochyliłem się raptem do niego i jak nie huknę. Huuu! Nina wybuchnęła śmiechem. A on co? Zapytała. On zamilkł z miejsca i więcej go nie widzieliśmy. Wyjechał czy coś. Pani Nina zawołała: ach, jakież to świetne i to takie w pańskim właśnie stylu. Gdyby mi pan nawet nie powiedział, że to pan tak zrobił, na pewno bym odgadła. Świetne. Dyzma był kontent z efektu. Wie pan, ciągnęła Nina, nigdy nie spotykałam takich mężczyzn jak pan i wydaje mi się, że znamy się już od lat. Wydaje mi się, że potrafiłabym już dziś powiedzieć ściśle, co pan w każdym wypadku zrobi, co powie. I to jest zastanawiające, że jednak za każdym razem odkrywam w panu nowe rewelacje, nowe niespodzianki. A przecież pan jest monolitem. Kim? Monolitem. Konstrukcja pańskiego charakteru jest matematycznie konsekwentna. Na przykład pański sposób obcowania z kobietami fascynuje prostotą. Prawda, może jest nieco surowy, a nawet powiedziałabym brutalny, ale wyczuwa się pod nim głębie przemyśleń. Właśnie człowiek wielkiego czynu, właśnie głęboki intelektualista musi mieć sposób bycia taki wyzwolony z wszelkich werteryzmów czy liryzmów, pozbawiony takiej ornamentacji i połyskliwego blichtru. O, pan nie należy do ludzi, którzy przypominają mi sklep, gdyż wszystkie swoje wartości wystawiają w witrynach. Przepraszam pana za tę metaforę. Pan na pewno nie znosi metafor. Nikodem nie wiedział, co znaczy słowo, odparł więc na wszelki wypadek. Dlaczego? Owszem. Pan jest uprzejmy, ale to nie jest pański styl. W panu nie ma nic z baroku. Trafnie pana określiłam? Dyzma zaczął się wewnętrznie irytować. Nie wyobrażał sobie, by można było słuchać kogoś mówiącego przecież po polsku i nie rozumieć ani jednego zdania. Owszem, bąknął. Ach, pan nie lubi mówić o sobie. Nie, nie ma o czym. Chwilę milczał i dodał innym tonem. Może popłyniemy do tego lasku? Wskazał dość odległy brzeg porośnięty sośniną. Dobrze, ale teraz ja będę wiosłował, a pan przejdzie do steru. Nie zmęczy się pani? Nie, trochę gimnastyki nie zawadzi. Łódź była dość wąska i chybotna. Wymijając się, musieli trzymać się siebie, by nie stracić równowagi. Umie pan pływać? Zapytała. Jak siekiera, odparł Nikodem i zaśmiał się. Ja nie umiem. Musimy zatem zachować ostrożność. Dopływali do lasku. Powietrze było nasycone zapachem rozgrzanego w słońcu żywicznego igliwia. Wysiądziemy? Zapytała. Może. Posiedzimy trochę w cieniu. Tak, upał ogromny. Dziób łodzi ślisko osiadł na piaszczystym brzegu. Wyżej, gdzie zaczynały się drzewa, ziemia pokryta była gęstym, wełnistym mchem. Ślicznie tu, prawda? Zapytała Nina. Niczego sobie. Siedli na mchu i Nikodem zapalił papierosa. Czy bardzo zdziwił pana mój list? Dlaczego? Ucieszył mnie bardzo, odparł Dyzma, wyciągając z kieszeni wąską kopertę. Noszę ten list na sercu. Pani Nina zaczęła prosić, by zniszczył list, który przecie może wpaść w czyjeś ręce. Niech pan nie zapomina, że jestem mężatką. Proszę zniszczyć. Za nic, upierał się Dyzma. Niech pan mnie nie podejrzewa o tchórzostwo. Po prostu chciałabym uniknąć przykrości. Wyciągnęła rękę, lecz Nikodem podniósł list tak wysoko, że nie mogła dosięgnąć. No proszę, niech pan odda. Nie oddam, zaśmiał się. Widząc, że Dyzma przekomarza się, Nina uśmiechnęła się również i upatrzywszy szczęśliwy moment, szybkim ruchem chciała list wyrwać. Przechyliła się przy tym tak, że oparła się o jego ramię. Nikodem objął ją i zaczął całować. Najpierw próbowała się bronić, lecz trwało to tylko chwilę. Z daleka, z drugiej strony jeziora, dolatywał ledwie dosłyszalny warkot. To pracowały tartaki pana Kunickiego.